I Boże, niech będzie chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
w dzisiejszym programie, tak jak obiecałam w poprzednim tygodniu, opowiem o roli cholesterolu i trwających kontrowersjach wokół pokarmów zawierających cholesterol. W profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych od lat propagowana jest dieta, jaka powinna zawierać wszystkie niezbędne składniki odpowiednie do zapotrzebowania organizmu, jednak zalecenia dotyczące diety miały w zamiarze eliminowanie z żywienia tych pokarmów, które zawierają wysoki procent cholesterolu, szczególnie oczywiście dla osób, które są narażone czy mają czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. I chodziło o to, żeby albo zmniejszyć ilość spożywanych, zwłaszcza jaj, albo w ogóle wykluczyć je z pożywienia, które średnio jaja mają 200, nawet do 250 mg cholesterolu. W ramach działań profilaktycznych w celu zmniejszenia stężenia całkowitego cholesterolu we krwi zalecane jest przede wszystkim ograniczanie konsumpcji nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, także tłuszczów trans i węglowodanów na korzyść zwiększenia spożycia nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza omega-3 i 6, które są obecne zwłaszcza w rybach i w olejach. Jednak mimo wdrażania zmian dietetycznych i znacznego wzrostu spożycia przez ostatnie lata tłuszczów roślinnych, to już trwa ponad 40 lat, problem miażdżycy jest nadal aktualny i dane epidemiologiczne wskazują, że ponad połowa zgonów w społeczeństwach, szczególnie krajów uprzemysłowionych, jest spowodowana właśnie chorobami układu krążenia na podłożu miażdżycy. Dopiero niedawno wysnuto wniosek, że ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych zastępowaniem ich w diecie tłuszczami roślinnymi nie zapobiega miażdżycy naczyń krwionośnych. Nadal także wyjaśniana jest nie do końca poznana rola cholesterolu pokarmowego, nazywanego cholesterolem egzogennym, oraz cholesterolu syntetyzowanego w organizmie człowieka, czyli tak zwanego cholesterolu endogennego w powstawaniu miażdżycy, które, jak wspomniałam w poprzednich programach, a teraz kilka tych programów na te miażdżycy przygotowałam, zależą od bardzo różnych czynników, nie tylko zaburzeń lipidowych, ale jako czynniki ryzyka coraz częściej podnoszone są stany zapalne, przewlekłe stany zapalne oraz takie choroby jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie tytoniu, brak wysiłków fizycznych, a także wiele innych określanych, jak mówiłam, około tych czynników ryzyka jest 200-250. Szczególną rolę ostatnio przypisuje się stresowi oksydacyjnemu, czyli nadmiarowi wolnych rodników i reaktywnych form tlenu i azotu, które w konsekwencji, oczywiście ten nadmiar rodników może być na różnym tle, ale w konsekwencji to wszystko prowadzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń i tworzenia się blaszek miażdżycowych, wszystkich tych patologii, o których mówiłam. System obronny organizmu można w jakiś sposób wspomagać poprzez dietę bogatą w naturalne składniki pożywienia, zwłaszcza chodzi o warzywa i owoce, czyli te substancje, które zawierają wiele przeciwutleniaczy, czyli witamin, flawonoidów i innych. Według badań cholesterol jest spożywany w ilości tak średnio dziennie 250 do 500 mg. Taka ilość cholesterolu jest zwykle zawarta w 50 do 100 gramach spożytek średnio dziennie tłuszczu, szczególnie cholesterol jest zawarty w pokarmach zwierzęcych, czyli w mięsie, jego przetworach, jajach i nabiale. Spożyty z mięsem, jajami czy serem, tłustym serem cholesterol jest rozkładany w jelitach na wolny cholesterol i kwasy tłuszczowe i wchłanianie tego cholesterolu oraz innych produktów trawienia odbywa się w górnej części jelitaczego, chociaż mechanizm transportu cholesterolu i innych lipidów przez komórki błony śluzowej jelita do krwi nadal nie jest dokładnie poznany. Cholesterol, jak wiadomo, jest zaliczany tłuszczy, który występuje w tkankach, lipoproteinach w postaci wolnej albo w połączeniu z kwasami tłuszczowymi jako estry cholesterolu, jest nierozpuszczalny w wodzie. I badania wykazują, że cholesterol pokarmowy z jelita wchłaniany jest maksymalnie tylko od 25 do 30%. Stopień wchłaniania cholesterolu z jelit, czyli z pożywienia, zależy przede wszystkim od ilości wydzielanej żółci, natomiast w znacznie mniejszym stopniu zależy od zawartości tłuszczu w pokarmach, podobnie jak czynniki zmniejszające wchłanianie jego, także w niewielkim stopniu wpływają na poziom cholesterolu we krwi. Wewnętrznie cholesterol wytwarzany jest przez wiele komórek organizmu, ale szczególnie syntetyzowany jest w wątrobie, gdzie jest wytworzone około 800 mg, natomiast w całym organizmie dorosłego człowieka jest to 1500 mg cholesterolu dziennie. Tylko 10% cholesterolu syntetyzowanego endogennie w jelitach pochodzi właśnie z jelit. Cholesterol, jak mówiłam też tydzień temu, odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie, wchodząc w skład właściwie każdej komórki naszego ciała. Jest on składnikiem strukturalnym błon komórkowych i w tychże błonach komórkowych oceniane jest, że jest 30% zawartego cholesterolu, który pełni bardzo wiele ważnych funkcji, a szczególnie jest ważny dla tkanki nerwowej, dla układu nerwowego. Cholesterol jest konieczny do wytwarzania hormonów płciowych, kortykosterydów, witaminy D. I większość cholesterolu endogennego, jak mówiłam, jest wytwarzana w wątrobie. Dalej ten cholesterol jest wydalany drogą przewodu pokarmowego, ale także z tego przewodu pokarmowego częściowo wchłaniany. Wiadomo, że wchłanianie cholesterolu z jelit, jeśli jest większe wchłanianie, automatycznie ogranicza się jego synteza w wątrobie. Cholesterol podlega ciągłej przemianie i utrzymanie optymalnego stężenia w różnych tkankach jest związany z bardzo skomplikowanymi mechanizmami transportu i nadal nie jest dokładnie poznane, nadal badane. Za chwilę opowiem o nowych odkryciach dotyczących cholesterolu pokarmowego. W ostatnich latach, jak wynika z badań, cholesterol pokarmowy nie wydaje się być jedynym, a nawet nie jest najważniejszym czynnikiem etiologii miażdżycy chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym choroby niedokrwiennej serca. Natomiast wiele badań w piśmiennictwie donosi, że nadmiar właśnie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie omega-6, wykazuje niekorzystne działanie dla komórek organizmu. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe uwalniane z fosfolipidów, błon komórkowych są wykorzystywane aktywnie do wytwarzania substancji, między innymi takich, które prowadzą do stanu zapalnego, różnego rodzaju prostaglandyn, leukotrienów i nadmiar prowadzi do zmian miażdżycowych. Nadmiar może ich prowadzić do zmian zakrzepowych i reakcji zapalnych. Dane epidemiologiczne wskazują, że optymalne dla zdrowia proporcje wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 i 6 powinny wynosić jak 4 czy 5 do 1. Natomiast z powodu ograniczenia spożycia tłuszczów zwierzęcych na korzyść roślinnych, czyli olejów, zwłaszcza margaryn, w przeciętnej diecie europejskiej proporcje tychże kwasów omega 3 do 6 wynoszą znacznie więcej, mianowicie 20, nawet 30 do 1, a powinny być 4 czy 5 do 1. Ponadto nadmiar kwasów tłuszczowych nienasyconych w organizmie powoduje konieczność dodatkowej ochrony antyoksydacyjnej. I przy braku antyoksydantów, czyli braku flawonoidów, warzyw, owoców, wszystkich tych witamin, zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe. Podkreślone jest obecnie, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza omega-6, są spożywane w nadmiarze i są bardziej szkodliwe niż nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych, które wiemy znajdują się w mięsie czy w jajach. Także enzymy odpowiedzialne za metabolizm cholesterolu są blokowane przez obecne w diecie sztuczne izomery trans, które powstają podczas produkcji maryn, zwłaszcza tych twardych, różnego rodzaju miksów, stwarza zagrożenie zdrowotne. U ludzi spożywających tłuszcze zwierzęce uzupełnione niewielką ilością nienasyconych kwasów tłuszczowych, zarówno omega-3, jak i omega-6, wskaźniki dotyczące zapadalności choroby oraz zgony z powodu miażdżycy są niskie. Co zaprzecza to ciągle i nadal lansowanym poglądom o szkodliwości nasyconych kwasów tłuszczowych, a dobroczynnym działaniu olejów. W badaniach wykazano, że wyeliminowanie tłuszczów zwierzęcych z diety chorych po zawale nie wpłynęło na poprawę ich stanu zdrowia, chociaż uzupełnienie diety tłuszczami z ryb, które szczególnie zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, poprawia wskaźniki lipidowe. W niskokalorycznej diecie obecność tłuszczów zwierzęcych nie wpływa na pogorszenie wskaźników zdrowotnych i co prawda nadmiar w diecie tłuszczów zwierzęcych może prowadzić do wzrostu stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL, ale nie powoduje zmniejszenia ochronnego cholesterolu, czyli frakcji HDL. W odróżnieniu do tłuszczów roślinnych, ponadto w tłuszczach zwierzęcych, znajdują się liczne antyoksydanty, czyli szczególnie witaminy A, D, kwasy także, które poprawiają, które należą do tych zwalczających wolne rodniki i zabezpieczają także cholesterol przed szkodliwą dla naszego organizmu oksydacją. Niekorzystne jednak dla zdrowia jest utlenianie cholesterolu, szczególnie jeśli ten cholesterol jest w żywności przetworzonej, czyli wszelkie przetwarzanie żywności, tlenki cholesterolu łatwiej są wchłaniane w przewodzie pokarmowym, jak piszą niektórzy autorzy tychże artykułów, o których Państwu mówię, jeśli występują w proszku żółtek jaj, czyli przetworzone jaja w żółtym serze czy mrożonym mięsie. Przy tym w drobiowym mięsie jest więcej tychże tlenków niż na przykład w wołowinie i wieprzowinie. Ponadto szybkość utleniania cholesterolu zwiększają fitosterole powstające podczas podgrzewania czy smażenia na olejach i w związku z tym te oleje, na tych olejach nie powinno się smażyć, ewentualnie tylko niewiele, dodawać ich do, zwłaszcza na surowo, do różnego rodzaju sałatek. Produkty utlenienia fitosteroli powstające podczas smażenia na tych olejach prowadzą do różnego rodzaju zmian mutagennych, kancerogennych, też mają działanie cytotoksyczne, czyli uszkadzające komórki. Wykazano ponadto, że ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, a zastępowanie ich węglowodanami, czyli dieta taka z ograniczeniem tłuszczu, ale dużą ilością węglowodanów, bo coś jeść trzeba, wpływa na pogorszenie wskaźników lipidowych. W diecie niskotłuszczowej, ale bogato węglowodanowej dochodzi do zmniejszenia, co prawda, stężenia LDL cholesterolu i cholesterolu całkowitego, ale jednocześnie dochodzi do znacznego zmniejszenia cholesterolu tego dobrego, ochronnego, HDL i większej ilości trójglicerydów razem ze wzrostem wskaźników krzepliwości. Poza tym dieta wysokowęglowodanowa prowadzi jeszcze do zwiększenia stężenia cholesteiny na skutek zwłaszcza przy niedoborze kwasu foliowego, co jest czynnikiem ryzyka miażdżycy. Ja o tej homocysteinie również Państwu będę mówiła. W tych nowych badaniach, gdzieś z roku 2012-2011, podkreśla się, że duża podaż energii w diecie, zwłaszcza przy braku aktywności fizycznej, prowadzi do chorób krążenia. Według statystyk, wartość energetyczna całodobowych posiłków w Europie czy w Ameryce wynosi średnio 3200 kalorii i miażdżyca wśród tych osób jest pięciokrotnie większa niż na przykład mieszkańców Indii czy Japonii, którzy maksymalnie przeciętnie spożywają tylko 2000 kalorii, czyli ogromna rola tutaj jest właśnie energii, która najczęściej też jest spożywana i powstaje z węglowodanów. Również niedobór antyoksydantów, czyli warzyw i owoców, może zapoczątkować zmiany miażdżycowe, prowadzić do oksydacji tychże kwasów i kumulacji homocysteiny. Była też teoria, że tłuszcze mają wpływ na wzrost zachorowania na nowotwory, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, że właśnie już teraz epidemia chorób nowotworowych między innymi polega na diecie bogatotłuszczowej. Jednak w piśmiennictwie podawany jest tak zwany przykład paradoks grenlandzki. Podawane są przykłady Eskimosów, którzy nie chorują generalnie na nowotwory miarze, a mimo to tłuszcz w ich pokarmach prawie stanowi 50%. Oczywiście jest to tłuszcz rybi w dużej mierze, niemniej jednak są to pokarmy tłuste. Obecnie uznawana jest taka teoria, że patogeneza nowotworów jest bardziej związana ze stanem zapalnym, któremu towarzyszy stres oksydacyjny. I z obserwacji epidemiologicznych wiele dowodzi, że u podłoża dietozależnych schorzeń metabolicznych leżą właśnie zaburzenia homeostazy wolnorodniowej, oksydacyjnej. Zwłaszcza długotrwały stres powoduje powstawanie trwałych zmian w strukturze biologicznie aktywnych cząstek i prowadzi do zmian przednowotworowych czy potem nowotworowych. Wiadomo też, że w przypadku spożywania olejów roślinnych proporcjonalnie do zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zwiększa się zapotrzebowanie na antyoksydanty. Stąd propozycja, myślę, tutaj, żeby właśnie te oleje jak najbardziej stosować, ale na surowo, do różnego rodzaju warzywnych sałatek. Konieczne są oleje, konieczne są tłuszcze w ogóle przy jedzeniu warzyw i owoców, ze względu na to, że zawarte tam witaminy, zwłaszcza D, A, K, i E muszą się rozpuścić w tłuszczu. Jedzenie bez rozpuszczenia, po prostu bez rozpuszczenia tychże witamin, bez dodatku jakiegoś tłuszczu, powoduje, że te witaminy po prostu nie są wchłaniane. Z obserwacji epidemiologicznych wynika też obecnie, że tłuszcz mlekowy, czyli powrót jest do właśnie zwierzęcych tłuszczy, ma być taki prozdrowotny, gdyż zawiera wiele bioaktywnych składników o właściwościach antyoksydacyjnych, które ważną rolę odgrywają właśnie w tej homeostazie, czyli utrzymaniu równowagi zarówno wolnorodnikowej, jak i składniki tłuszczu mlekowego, zwłaszcza podnoszony jest kwas linolowy, waksynowy, mają działać immunostymulująco. Podobnie jak antyoksydanty odgrywają rolę w profilaktyce, czyli warzywa i owoce należy oczywiście jeść w dużej ilości, z odpowiednią ilością tłuszczu również, oczywiście białko, bo białko jest również konieczne, z tym, że te warzywa i owoce są polecane i tylko trzeba je byłoby raz albo hodować z mniejszą ilością pestycydów, co prawda w piśmiennictwie lekarze i dietetycy mówią, że lepiej spożywać warzywa i owoce z pestycydami niż ich nie spożywać, dlatego że są większe pozytywne skutki. Niemniej jednak dobrze byłoby te warzywa i owoce odpowiednio myć. I jeszcze raz już kiedyś powtarzałam, że takim sposobem, który jest podawany, który można skorzystać poza myciem w bieżącej wodzie przeciwbakteryjnie, jest zanurzyć czy moczyć nawet 50 minut warzywa i owoce w wodzie z octem, z kwasem octowym albo czy jabłkowym na przykład, a potem płukać również, czy moczyć w jakimś tam czasie krótkim w wodzie z sodą. Ta woda z sodą, podobno były badania robione przez NASA i okazało się, że właśnie sodka najwięcej rozpuszcza, najwięcej uwalnia od pestycydów, jeśli się płucze te warzywa i owoce. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć. Oczywiście ja badań nie robię, korzystam z piśmiennictwa. Część tych artykułów dotyczących właśnie korzyści z tłuszczu mlekowego, zwłaszcza chodzi o mleko, chodzi o jego przetwory, ma być blokowana zwłaszcza przez producentów statyn, czyli leków, które obniżają poziom cholesterolu. Trudno powiedzieć, czy właśnie te badania są, ale wydaje mi się, że tyle lat jedliśmy mleko i sery i masło i tak wielkiej miażdżycy nie było jak teraz, czyli tutaj jest o tyle, można podejrzewać, że to pokarmy węglowodanowe i żywność wysoko przetworzona jest powodem tych wszystkich zmian chorobowych i stres i brak wysiłku fizycznego. Jeszcze raz powtarzam, że przynajmniej 30 minut spaceru powinno się dziennie, a najlepiej codziennie, ale przynajmniej tak według piśmiennictwa, 3 razy w tygodniu marszu 30 do godziny, żeby poprawić metabolizm. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat cholesterolu. Bóg zapłać za uwagę, jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Słucham, porady lekarskie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że dzisiaj też słuchałam i chciałam się dowiedzieć o jajach, bo kiedyś słuchałam, że można 2 dziennie, tak wymyśliłam, że jeden dzień przerwy i to było akceptowane, a dzisiaj właśnie, że cholesterol, tylko może nie rozumiałam tego wszystkiego.
To znaczy, proszę mnie, rzeczywiście w jajach, w żółtku jest dużo cholesterolu, ale jest to, tak jak dzisiaj mówiłam, cholesterol w ogóle wchłania się z pożywienia według tych nowych badań, które mają być blokowane przez tych zwolenników olejów, tylko w 20%. Więc ja myślę, że i wszystkie ostatnie doniesienia także już tych organizacji żywnościowych mówią, że jaja są konieczne w diecie. W optymalnej diecie muszą być jaja spożywane ze względu na to, że ta jest największa w ogóle w żółtku, to że oprócz tłuszczy są i witaminy i wszystkie dotłuszcze. Także jak najbardziej jaja powracają do łask. Oczywiście jak z każdymi tłuszczami, nie wolno przesadzać. Trudno mi powiedzieć, czy jedno jajko dziennie, czy 3 na tydzień, bo to musiałaby pani też zrobić sobie poziom cholesterolu i troszkę właśnie zwracać uwagę na te pokarmy mięsno-tłuszczowe, ale jak najbardziej jaja są włączone w dietę, a ograniczenia dotyczą właściwie tylko osób, które chorują na choroby układu krążenia.
Pani doktor, ja mam raczej dobre wszystkie wyniki. I ja na przykład jak zjem jajko, nie muszę dużo chlebka.
No właśnie, bardzo dobrze, że nie musi pani, bo w ogóle lepiej byłoby jednak ograniczyć chleb. No chleb to taki musi być gruboziarnisty, taki wie pani, dawny chleb z dobrego ziarnia, takie te białe bułeczki wszystkie. Dlatego myślę, że jak pani ma dobre wyniki, to nie widzę przeciwwskazań do jedzenia jajek. Oczywiście nie mędla od razu, ale w odpowiednich proporcjach. I drugi telefon mamy. Dziękuję. Słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja pani doktor mam, bo nie chcę się długo rozwodzić, żeby inni też zapytali. Ja mam pytanie, czy to prawda, że tłuszcz gęsi jest zdrowy przy cholesterolu?
To znaczy, proszę pani, te tłuszcze zwierzęce, tak jak dzisiaj mówiłam, tłuszcze zwierzęce oprócz tych nasyconych kwasów tłuszczowych, które miały być tak bardzo szkodliwe, teraz się okazuje, że nadmiar olejów jest szkodliwy. Każdy powinien, myślę, że...
Gęsi można jeść, że on obniża cholesterol.
Tak, bo zawiera, bo właśnie kwas nasycony, kwas tłuszczowe podobno wpływają, bo ja sama badań nie robiłam. Muszę się opierać na piśmiennictwie i wierzyć lub nie wierzyć, prawda? Natomiast właśnie dodatek, tak jak dzisiaj powtarzałam, oleje powinniśmy używać do sałatek, czyli wszelkiego rodzaju warzyw, nie wiem, marchwi, buraków i polewać to, bo musi być tłuszcz, żeby rozpuściły się witaminy. Natomiast tłuszcze oczywiście w innych postaciach, również tłuszcz gęsi, tłuszcze z mleka zawierają wiele ważnych elementów i są polecane, tylko oczywiście nie w nadmiarze, no bo ze wszystkim nie wolno również w pożywieniu przesadzać, a najlepiej jeść normalnie, a czasu do czasu, teraz była konferencja z panią dr Dąbrowską, robić sobie takie posty 2-3-dniowe, ewentualnie przerywane, ewentualnie raz w tygodniu i wtedy te wszystkie wskaźniki się, myślę, unormują.
Ja mam jeszcze takie pytanie. Ja odczuwam czasami niechęć do jedzenia czegoś. Czy to, i tak mówię, że ja powinnam słuchać, co mój organizm mówi.
Oczywiście.
Bo na przykład jak mam wysokie ciśnienie, to mi kawa po prostu nie.
Nie smakowało.
A normalnie mam ochotę na picie kawy.
Czyli, proszę pani, ma pani organizm, który wyczuwa potrzeby. To jest bardzo ważne. Ja kiedyś mówiłam, to w ogóle jest fascynująca wiedza, która w zdrowym organizmie, my wiemy, co powinniśmy zjeść. To jest zakodowane pamięcią w mózgu.
Ponieważ zauważam, że mi bardzo włosy zaczęły wypadać. Wyczułam w internecie, że właśnie od tej... Czy jest jakiś inny środek?
Od czego pani wypadają włosy? Bo nie usłyszałam.
Właśnie od tego leku przeciwcholesterolowi.
Tak.
No. I po prostu ja już robiłam sobie kurację z tataraku i tak dalej, ale wyczytałam przez przypadek właśnie, że czy można jakimś innym lekiem to zastąpić, ten właśnie środek?
Proszę pani, statyny są dobrymi środkami do obniżenia cholesterolu i tyle. Natomiast jak każdy lek, mają swoje dodatnie i ujemne strony i tych ujemnych objawów ubocznych w tej chwili jest poruszonych bardzo dużo. Nie tylko uszkodzenia mięśni, ale wątroby. I jeśli poziom cholesterolu, jeśli choroba nie jest na takim etapie, który zagraża udarem, czy no niedokrwieniem mięśnia sercowego, moim zdaniem w takiej profilaktyce można by było sobie kozieradkę wziąć do jedzenia, przyprawy różne i z tych statyn zrezygnować. Chyba, że no lekarz powie pani, że zagraża pani zawał. No wtedy trzeba ratować również się statynami. Natomiast w takiej zwykłej profilaktyce te normy cholesterolu są w tej chwili właśnie z powodu tych objawów ubocznych ogromnych, statyn także jakoś redukowane. I kończy się program, także musimy niestety kończyć. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.